Ponownie w Paryżu. Po rocznych wojażach, które prowadziły ich zarówno na śródziemnomorską wyspę i do śródziemnomorskich portów, jak też do środkowo-francuskiego Berry, a jednocześnie od euforii do desperacji i wreszcie ku spokojowi, cała kompania wróciła do Paryża w październiku 1839 roku. Dzięki wysiłkom niezmordowanych przyjaciół Fontany i Grzymały czekały na nich przygotowane mieszkania, ale nie upłynęło wiele czasu, by okazało się, że wybór nie był idealny. Domy nie były od siebie daleko, ale jednak zbyt daleko. Kłopotliwe było nie tylko stałe dojeżdżanie Chopina do George Sand, lecz i sprawowanie przez nią opieki nad jego codziennym bytem. Przez ostatni rok George z roli namiętnej kochanki przeszła w rolę oddanej opiekunki. Przemiana musiała mieć miejsce jeszcze na Majorce, gdy Chopin był praktycznie umierający i została zachowana w ich stosunkach już na stałe, bo też muzyk stale wymagał opieki. Pisarka, która od samego początku otaczała Chopina iście macierzyńską troską, podjęła ją bez żalu. Trudno wyobrazić sobie, by Fryderyk mógł znaleźć kogokolwiek, kto dbałby o niego w równym stopniu. Mimo że w swej codziennej aktywności oboje dość mocno się rozmijali, on wstawał rano i pracował, w Paryżu ucząc, a na wsi komponując, ona pisała nocami, kładąc się nad ranem i wstając po południu. Wspólnie spędzali długie wieczory, będące czasem towarzyskim. Gdy więc okazało się, że mieszkanie Chopina w zimie robi się wilgotne i zimne, zapadła decyzja o przeprowadzce. Najbliższe 2 lata kompozytor miał spędzić obok pisarki, również w pawilonach przy Rue Pigalle, aczkolwiek nie w domu Sand, a bezpośrednio przy nim. Przebywamy, jeśli nie pod jednym dachem, to przez ścianę, skwitowała George. Jednocześnie George pozostawała dla Fryderyka stałym źródłem inspiracji. Zapewne nie muzycznej, bo tej prawdopodobnie nie potrzebował czerpać z zewnątrz, ale życiowej. Jej pomysłem był zarówno wyjazd na Majorkę, jak i czekanie na poprawę zdrowia w Marsylii, wycieczka do Genui, a wreszcie letnie pobyty w Nantes. W jej towarzystwie kompozytor poznawał myślicieli nowoczesnej Francji, dzięki niej też zaznajomił się z Eugenem Delacroix, jednym z niewielu Paryżan, na dodatek nie muzyków, z którym prawdziwie się zaprzyjaźnił, dyskutując o takich problemach jak korespondencja sztuk. Nie sposób przecenić znaczenie George dla intelektualnego życia Fryderyka. Była to zresztą jedyna kobieta z bliskiego mu otoczenia, która miała w tym względzie tak wiele do zaoferowania. To ona nawet podsunęła mu odpowiedź dla pań narzekających, że mieszka zbyt daleko od wykwintnych dzielnic. Lekcje, których udzielam w moim pokoju i na moim fortepianie za 20 franków, są o wiele lepsze niż te, których udzielam poza domem za 30. I na domiar trzeba przysłać po mnie powóz. Zechcą panie wybierać. Jeżeli kiedykolwiek wcześniej był blisko podobnie samodzielnych i skutecznych kobiet, to było to wyłącznie w domu rodzinnym, gdzie na własną myśl i działanie, także działanie twórcze, potrafiły zdobyć się jego siostry, zwłaszcza Ludwika. To także George nadała nowy wymiar znajomości Chopina z Mickiewiczem. Pisarka była entuzjastką polskiego poety, którego porównywała do Goethego i Byrona. Nic też dziwnego, że, sądząc po wzmiankach w listach, nieco inaczej zaczął widzieć go i Chopin. Do tego czasu najwyraźniej kontakt z wieszczem nieco mu spowszedniał. Spotykali się wielokrotnie w różnych salonach, przede wszystkim polskich, i Chopin, przeszedłszy z Mickiewiczem na ty, nie przejmował się już jego osobą tak bardzo, by choćby wywiązać się z obietnicy zrobienia wpisu do sztambucha jego żony. Teraz jednak zobaczył w nim chyba na nowo postać wielką, nadzwyczaj ważny głos. Pobiegł więc, a raczej pobiegli oboje wraz z Georges, by go słuchać, gdy rozpoczął cykl wykładów z historii literatur słowiańskich w Collège de France. Snuł nawet Fryderyk pomysły nowego przekładu dziadów na francuski, którego powinien dokonać sam Mickiewicz, a Georges, poprawiwszy go, dodałaby swój esej jako wprowadzenie, by przysłużyć się w ten sposób i głowom Francuzów, i kieszeni Adama. Niebawem stosunki z Mickiewiczem niestety miały się rozpaść. W trakcie 1841 roku poetę zaczął fascynować przybyły z Litwy mistyk Andrzej Towiański. Narodziła się mesjanistyczna koncepcja dziejów Polski, wokół której narosła nieledwie sekta wyznawców. Wśród nich znalazł się mistrz Adam, co Chopinem obserwującym rzecz przez pryzmat listów Fontany, gdyż akurat przebywał w Nohant, najwyraźniej wstrząsnęło. Jeżeli Mickiewicz z was nie kpi, to źle z nim, zawyrokował trzeźwo myślący kompozytor. Warto zauważyć, iż uwaga ta sugeruje, że i Fontana, który niebawem zresztą opuści Francję, jakoś sympatyzował z ideami ruchu.